Gościem audycji aktualności dnia jest pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu. Witam serdecznie, panie sędzio, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże, witam ojca, witam naszych znakomitych słuchaczy.
Panie sędzio, publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia została wstrzymana. Poinformowała o tym szefowa kancelarii premiera Beata Kempa w piśmie do prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego i pisze między innymi tak, że do wyznaczenia składu orzekającego 3 grudnia w sprawie ustawy o Trybunale Trybunał zastosował pozaustawowe kryterium. Oznacza to naruszenie konstytucji, a skutkiem w mojej ocenie jest nieważność wyroku. Wydaje się, że ten pad cały czas trwa. Panie sędzio, jak z niego wyjść w świetle obowiązującej konstytucji, której pan był również twórcą?
Należy przede wszystkim zastosować dobrą wolę i dialog, a nie eskalować napięcie i szukać zakresu coraz większego konfliktu i nim zarządzać, bo taka była praktyka większości Platformy Obywatelskiej i PSL-u przez 8 lat. W tej chwili natomiast trzeba najpierw powiedzieć, czy istnieje możliwość jakiejkolwiek dyscypliny wtedy, kiedy Trybunał sam konstytucyjny narusza konstytucję. Bo tutaj nie ma żadnego odwołania. A twierdzę, taki mam pogląd, że Trybunał Konstytucyjny przekroczył swoje kompetencje w tym orzeczeniu z 3 grudnia, o którym była mowa. Dlaczego? Dlatego, że w kompetencjach Trybunału Konstytucyjnego jest tylko osądzanie systemu prawnego, zgodności systemu prawnego z konstytucją. Jeżeli twierdzi, że jest niekonstytucyjny przepis, to albo wyznacza termin do jego zmiany, albo ten przepis wygasza automatycznie, jeżeli wchodzi w życie to orzeczenie bezpośrednio, a wchodzi w życie z chwilą publikacji. Co zrobił Trybunał Konstytucyjny? No, stwierdził częściowo niekonstytucyjność i częściowo konstytucyjność przepisu ze względu na sposób jego wykonania, czyli praktycznie wszedł w kompetencje władzy wykonującej prawo, a nie władzy stanowiącej prawo i nie w system sam, tylko w funkcjonowanie innych organów władzy. I twierdzę, że w tym zakresie przekroczył konstytucję przez orzeczenie poza kompetencjami. No, dobra wola nakazywałaby nie traktować tego jako sprawczego orzeczenia, tylko poza kompetencyjnego wyrażenia opinii jedynie przez Trybunał Konstytucyjny. Natomiast Sejm jest, tylko Sejm jest uprawniony do wykładni i korekty w drodze praktycznych uchwał i stanowienia wewnętrznego tam, gdzie kompetencje mu przyznaje konstytucja do wyboru członków innych władz, w tym opróżnianych stanowisk sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I wydaje się, że tutaj zarzuty są dosyć istotne, ale są pomijane. Wywołuje się histerię i nawołuje się niemal do wojny domowej, do kryterium ulicznego, zamiast zrobić dyskusję, uwzględniając to, z czym mamy do czynienia. Bo mamy tak naprawdę do czynienia w tej chwili na bazie tego konfliktu z dosyć ważną koniecznością ustalenia granic prawnych funkcjonowania poszczególnych najwyższych organów władzy w Polsce, zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej. I wydaje mi się, że tutaj histeria i polityczna próba zdyskontowania przez Partia Nowoczesna, sam Trybunał Konstytucyjny i to opozycję parlamentarną i pozaparlamentarną, która dysponuje środkami przekazu, które również sekundują tym razem dezorganizacji polskiego życia politycznego, mamy do czynienia z taką pewną rewoltę. Tymczasem ja określam to jako przesilenie konstytucyjne, które powinno doprowadzić do dosyć bardziej nawet dyscyplinującej wykładni kompetencji wszystkich organów. Kto ma uprawnienie do osądzania, czy zostały przekroczone, czy nie przekroczone granice wykonania obowiązującego prawa? No, ma przede wszystkim sąd powszechny i Trybunał Stanu, tak, jeżeli chodzi o prezydenta, ministrów. No i prezydent. Zapominamy, że i tutaj jest uwaga dosyć istotna, że prezydent ma konstytucyjny obowiązek stosowany wprost, bo nie określają tego bliżej ustawy, to stosuje się w konstytucję wprost, czuwać nad przestrzeganiem konstytucji przez wszystkie organy państwa, w tym przez Trybunał Konstytucyjny, bo tam nie ma jakiejś osobnej odpowiedzialności sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a przecież też mogą naruszać konstytucję. I twierdzę, że należy temu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnemu, który uchyla ten przepis, mówi, że nie mówi o przepisie samym, bo uznał go za niekonstytucyjny, ale że jego wykonanie częściowo było konstytucyjne, częściowo nie. No trudno, jeżeli ktoś może być w części, w jednych okolicznościach nieboszczykiem i trupem, a w innym okolicznościach człowiekiem żywym, mimo że to dotyczy tego samego czasu i miejsca, no to budzi daleko posunięte wątpliwości co do prawidłowości takiego orzeczenia. Jednym słowem, wyrok Trybunału jest ostateczny i konieczny do realizacji w korekcie systemu prawa, systemu, ale jest absolutnie bez żadnej egzekucji, jeżeli chodzi o ocenę sposobu wykonania prawa. Jest to opinia, ale jest to opinia jak każda inna. I czy Sejm miał podstawę prawną do tego, żeby pozbawić skutków prawnych tamte uchwały na podstawie przepisu, który post factum 3 grudnia uznany przez Trybunał Konstytucyjny, niezależnie od składu, o tym nie mówimy teraz, co jest teraz przedmiotem sporu, czy uznany za niekonstytucyjny? Tak, bo to była wykładnia autentyczna. Ja mogę wyliczyć te okoliczności, które wskazywały na zasadność stanowiska pozbawienia przez Sejm tamtych uchwał mocy ze względu na naruszanie konstytucji. No.
Gdyby pan sędzia zechciał właśnie tak krótko słuchaczom przedstawić.
Przede wszystkim dlatego, że wprowadzono zasadę doboru kandydatów naruszająco inny przepis konstytucji o powszechnej dostępności do tych funkcji. I to tylko na użytek tych jednych wyborów sędziów w 2015 roku. Zakreślono, nie zmieniono regulaminu. Myśl regulaminu można było na miesiąc przed wygaśnięciem kadencji, a tutaj zrobiono na miesiąc po wejściu tej noweli do ustawy czerwcowej jako wyjątkowego przepisu. Druga rzecz, to zakreślono kategorię wiekową. Kogoś chciano wyeliminować, bo o ile ja jako sędzia Trybunału Stanu spełniam takie same kwalifikacje, jak ustawa przewiduje dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy kwalifikacje bycia sędzią, to tam wprowadzono dodatkowe ograniczenia od 40 do 67 lat. To mi przypomina sytuację, kiedy Siła Nowickiego, władze stanu wojennego chciały usunąć z sal sądowych i wydały takie zarządzenie, że adwokat, który kończy 70 lat, to już nie ma, musi zakończyć pracę zawodową. W związku z tym rozesłano w dniu urodzin Siła Nowickiego 70. telefonogramy do wszystkich sądów we wszystkich sprawach, gdzie on występował, że ma zakaz wstępu na salę sądową. No, było to nadużycie oczywiście, ale tutaj te 67 lat, dlatego 67, nie 68 i dlaczego ja mogę być po 70, spełniając te same warunki, co w Trybunale Konstytucyjnym wybranym sędzio Trybunału Stanu, a nagle zawęża się tak gwałtownie wybór, możliwość wyboru i zgłaszania kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. To ta nasza z kolei nowela Prawa i Sprawiedliwości dzisiejsza uchyliła ten przepis i to uchylenie przepisu uznał znowu Trybunał Konstytucyjny w tym ostatnim orzeczeniu za bardzo dobre, gdyż przepis ten naruszał konstytucję. te ograniczenia wiekowe. No i co dalej? Te trzy uchwały liczą jednak koniec kadencji od daty złożenia ślubowania, bo poprzedni sędziowie, których wygasała ta kadencja, trzech, złożyło 27 listopada, a wygaszono, twierdził Sejm, że wygasza się im 6 listopada. I to my podzielamy to. Jednocześnie sędzia Kieres w ustnym uzasadnieniu tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze niepublikowanego, jeszcze stwierdził, że rozpoznaje, ten przepis nie został wyjątkowy już skonsumowany, tylko dlatego, że proces wyborczy jeszcze się toczy. Dlatego, że nie został skonsumowany, bo jeszcze nie jest zakończone. Same wybory nie zakończyły procesu powoływania tych sędziów, prawda? I to wyraźnie powiedział, że procedura wyboru sędziów nie została zakończona i dlatego ten artykuł ciągle jeszcze podlega ocenie, czyli pośrednio w ustnym uzasadnieniu Trybunał Konstytucyjny również przyznał, że dopiero złożenie ślubowania kończy procedurę obsadzania stanowiska sędziego. No, jeżeli przy tym wszystkim już nie ma organu innego poza Sejmem, który daje wykładnię i może swoje wszystkie uchwały jako indywidualne, wewnętrzne, a nie prawo powszechnie obowiązujące, korygować, no to skorygował. A gdyby, tak jak chce w tej chwili opozycja czy prezydent, wówczas zaprzysiężono, tak jak i dzisiaj, gdyby zaprzysiężono tych wybranych z naruszeniem zasady i kompetencji w ramach kadencji naszego obecnego Sejmu przez ustępujący Sejm, gdyby prezydent jak notariusz tylko przyszedł i odebrał ślubowanie i sobie poszedł, to wtedy zarzucano by mu, ja bym zarzucał naruszenie konstytucji, bo sędziów ma być 15, a nie 20, a wtedy byłoby sędziów uprawnionych do sądzenia 20. I z tych 20 mógłby sobie prezes wybrać odpowiedni skład.
Panie profesorze, panie sędzio, to jest też z tym składem sędziowskim w ten sposób, że opozycja mówi, że 5 sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm już nowej kadencji i którzy złożyli ślubowanie przed panem prezydentem, nie są sędziami. Natomiast ci, którzy zostali wybrani przez Sejm, 3 przynajmniej, bo tak stwierdził Trybunał poprzedniej kadencji, są sędziami i teraz prezes Rzepliński nie może im wyznaczać orzekania, ponieważ nie złożyli ślubowania, a tamtych, którym dał wprawdzie biuro w Trybunale Konstytucyjnym, którzy według opozycji nie są sędziami, równocześnie prezes Rzepliński też nie wyznacza ich do ślubowania. Opozycja wzywa prezydenta do zaprzysiężenia przynajmniej tych 3 poprzedniej kadencji.
No, to twierdzę, podzielam tego poglądu i twierdzę, że jest nieuprawnione. No, domaga się opozycja, żeby było w tej chwili 18 co najmniej sędziów. Jest zakończona procedura powoływania przez Sejm w ramach jego kompetencji dodatkowych sędziów i tych, gdzie zwolniły się już te etaty poprzednie, kadencje wygasły i koniec, i procedura jest zamknięta. Można zgłaszać dalej wtedy, kiedy będą się opróżniać poszczególne stanowiska na skutek upływu kadencji, ale w tym zakresie sprawa jest zakończona. Mówię o odpowiedzialności prezydenta. No to bardzo proszę, próbujcie postawić prezydenta przed Trybunałem Stanu, ale zanim osiągniecie taką liczbę tych, którzy to zgłoszą, to najpierw trzeba taki wniosek zgłosić do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Ja oczekuję, że jeżeli są wątpliwości, których ja nie podzielam tak dalece, ale jeżeli są podzielane, to trzeba zgłosić do odpowiedzialności. 140 podpisów mają w opozycji, zgłosić, niech zgłoszę prezydenta, że naruszył konstytucję, ale nie obrażać i nie występować z eskalacją do tego, żeby wychodzić na ulicę i obalać rząd. A teraz powiem, jaki jest podtekst według mnie tego przesilenia interpretacji konstytucji. Jest podtekst taki, że Sejm szybko realizuje obietnice z kampanii wyborczej, te 5 500 zł na każde dziecko, obniżenie wieku emerytalnego, uzdrowienie sytuacji gospodarczej, ustawodawstwo socjalne, naprawa budżetu, wykorzystanie środków marnotrawionych unijnych i niewykorzystanych ze względu na nieudolność tamtego rządu. I chodzi o to, żeby to przykryć konfliktem konstytucyjnym, żeby ludzie raczej, tak jak poprzednio, mówili o konflikcie i o tym rzekomym zamachu na konstytucję, niż współdziałali z reformami, na które głosowali, głosując na Zjednoczoną Prawicę. I taki jest podtekst. Natomiast jeżeli chodzi, no ja od personam się nie wypowiadam, ale coś trochę mi to przypomina to, że prezes Trybunału Konstytucyjnego przydziela miejsca sędziom, ale nie wyznacza ich, a rząd nie publikuje orzeczenia, bo ma dłuższy termin dla tej publikacji, tam ileś dni na razie. To jest takie udry na udry, bo tak naprawdę jak zmusić? Nie ma żadnej odpowiedzialności dzisiaj członków Trybunału Konstytucyjnego. Oni w ogóle są poza prawem. To jest jeszcze większe państwo w państwie niż sama niezawisłość i niezależność sądów, które robią praktycznie co chcą. Trybunał Konstytucyjny też ma prawo łamać konstytucję. Czy łamie konstytucję? No, może w zakresie, w którym domaga się realizacji orzeczenia, które nie treści orzeczenia, która nie leży w jego kompetencjach, twierdzę, że łamie konstytucję, ale nie ma żadnej odpowiedzialności.
Jednocześnie prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie braku publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia.
To dobrze, to bardzo dobrze. No, niech sobie wszczynam, bo to może nam wyjaśnić. Postępowania wyjaśniające należy wszędzie wszczynać, przez Komisję Odpowiedzialności, w prokuraturze, ale nie na ulicach. Natomiast wydaje mi się, że Trybunał Konstytucyjny ujawnia swoje głęboko polityczne zaangażowanie, bo to nie jest, to jest, powołuje się na konstytucję, ale tak naprawdę jest to walka z większością parlamentarną wyłonioną w wyborach i z reformami, które ona ma przeprowadzić, bo to taki jest podtekst rzeczywisty tego, walcząc o państwo prawa, jednocześnie posługuje się tylko takimi pozorami dla wywrócenia porządku prawnego funkcjonowania prawa i państwa w Polsce. No, ale wszyscy bronimy konstytucji, no więc trzeba zapytać, czy prezydent ma być posłuszny Trybunałowi Konstytucyjnemu. Nie, nie ma żadnego przełożenia z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na działania prezydenta. Nie ma. Jest na system uchwalania prawa, a strażnikiem wykonania konstytucji również przez Trybunał Konstytucyjny, również przez posłów, senatorów, również przez władze wykonawcze jest prezydent i to się wyłania z tego konfliktu, a czego nie chcą dzisiaj opozycyjni wobec zmian funkcjonowania większości parlamentarnej nie chcą uznać. A sposób realizacji prawa podlega interwencji orzeczniczej tylko w zakresie prawa, a nie w zakresie jego wykonywania. Czyli pytanie, czy sposób realizacji prawa podlega interwencji orzeczniczej wyprzedzającej jeszcze jego zastosowanie przez Trybunał Konstytucyjny, trzeba odpowiedzieć wyraźnie nie, nie podlega. A tutaj domagają się tego że ci wszyscy krzykacze dzisiaj w życiu publicznym, nawołujących do rewolty, przykrywającej pożyteczne i uzdrawiające reformy państwa przez Zjednoczoną Prawicę, odwołują się do nieistniejących kompetencji wynikających z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i w tym samym oni nawołują do nieposłuszeństwa konstytucji. No jest to przesilenie konstytucyjne. Liczę się na to, że ulegają dosyć prymitywnej propagandzie ludzie niezorientowani w prawie i że wyprowadzi się ich na ulicę, że będą rzekomo bronić demokracji, a tak naprawdę przeciwdziałają hierarchicznemu rozdziałowi funkcjonowania prawa i państwa przez poszczególne jego organy. Bo co innego ma do zaoferowania Trybunał Konstytucyjny, ale nie może, jeszcze raz powtarzam, z całą mocą, wnikać w to, jak prawo jest wykonywane. Tu są sądy powszechne, tak, prokuratura może tutaj prowadzić postępowanie wyjaśniające, jest to pożyteczne. Postępowanie o wszczęcie postępowania odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu jest możliwe. Będziemy to oceniać, jak sprawa do nas trafi, ale na razie powinna trafić do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w Sejmie. I Sejm jest uprawniony do weryfikowania bądź podejmowania indywidualnych uchwał co do obsadzania stanowisk w państwie w ramach swoich kompetencji i wara Trybunałowi Konstytucyjnemu od tego. Jeżeli przepis uznał za niekonstytucyjny, to jego wykonanie może sobie opiniować jak każdy z nas Trybunał Konstytucyjny, bo ma pewien autorytet jednocześnie w swoich uzasadnieniach, ale wiąże nas sentencja, a nie... Co to za sentencja? I tutaj jest problem tej publikacji, bo ja obawiam się, że w uzasadnieniu pisemnym odejdzie Trybunał również, dobrze, że to jest zanotowane, od tego, co zawarł w uzasadnieniu ustnym przez pana profesora sędziego teraz Kieresza, że dopiero ślubowanie kończy procedurę obsadzania sędziów. Wyraźnie to słyszałem na własne uszy. I teraz nagle się robi z tego, że już sam wybór konstruuje sędziego.
Panie sędzio, właśnie dostarczono mi pismo prezesa Trybunału Konstytucyjnego do prezes Rady Ministrów pani Beaty Szydło. To w związku z listem szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów i wstrzymaniem publikacji wyroku Trybunału. Prezes przypomina, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne, że ogłaszanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego jest obowiązkiem konstytucyjnym i podlega wykonaniu niezwłocznie przez organ do tego przeznaczony, którym jest prezes Rady Ministrów. Konstytucja nie przewiduje w tym zakresie żadnego wyjątku i dlatego ponawia zarządzenie o niezwłocznym ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia w tej sprawie.
Podzielam te argumenty, natomiast niezwłoczność... Nie wiem, czego dotyczy, natomiast Trybunał jest orzeczenie i wyrok Trybunału jest ostateczny, ale tylko i konieczne jest jego wykonanie, ale tylko w zakresie kompetencji tego Trybunału. No jeżeli Trybunał wejdzie w kompetencje władzy ustawodawczej i na przykład powie, że wprowadza ruch lewostronny, bo to jest zgodne z konstytucją, bo taka jest dyrektywa Unii Europejskiej, a to jest umowa międzynarodowa, bo tak też może się zdarzyć, prawda? No to jest niewykonalne. Jest egzekwowalny, wykonalny i autorytatywny tylko w zakresie korekty systemu prawa, ale nie jego realizacji. To są opinie i to należy, ludzie tego nie rozumieją, albo udają prawnicy, że nie rozumieją. Natomiast dzisiaj obowiązek słusznie stwierdza prezes Trybunału, tylko nie ma terminu dla uznania tego, co to znaczy niezwłoczny. Skoro ja myślę, że tutaj jest trochę takie preter legem korzystanie z tego, skoro pozakonstytucyjnie i naruszając swoje, albo raczej przekraczając uprawnienia, za co nie ma odpowiedzialności, tylko przed samym Trybunałem Konstytucyjnym, jako postępowaniem dyscyplinarnym w Trybunale, prezes Trybunału Konstytucyjnego wstrzymuje działalność legalnie wybranych i sędziów, którzy już powinni pełnić swoje funkcje i mówi, że nie będzie im przyznawał spraw, no to nie mając innej sankcji, pewno i wstrzymuje publikację w tym samym organ władzy wykonawczej. Ale to do niczego nie doprowadzi, bo zarówno jeden, jak i drugi organ w tym wypadku, zamiast się porozumieć, działają na rzecz eskalacji konfliktu.
No właśnie, czy tu nie ma takiej retorsji, panie sędzio?
Jest chyba forma retorsji. Natomiast ja bym chciał jeszcze jedno powiedzieć. Może nie publikować. Może opublikować tylko sentencję. Ja bym przynajmniej bez uzasadnienia, jeżeli uzasadnienie, które słyszeliśmy na własne uszy, było inne niż to, które zostało napisane, obawiam się, że tak będzie. To jest moja, oby płonne były moje obawy, bo tam sędzia Kieres stwierdził, że proces obsadzania sędziów kończy się z chwilą odebrania ślubowania, a nie z chwilą wyboru, a później twierdzono, że to jest interpretacja prawa w zakresie czegoś, co jest regulowane wewnętrznie jednocześnie raz, jeżeli chodzi o ważność i skuteczność wyborów przez sam Sejm, bo to są indywidualne decyzje wewnętrzne. I drugie, nie dotyczy to egzekucji w zakresie ujednolicenia systemu prawnego, tylko w zakresie funkcjonowania innego organu władzy wykonawczej, najwyższego, a władza ustawodawcza najwyższa to jest Sejm. Sejm może nie realizować czynnie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego samoczynnie wtedy pasywnie, bo to jest bierny ustawodawca, wygasza tylko normy prawne, które uzna za sprzeczne z Konstytucją. Wygasza, ale wara Trybunałowi do wchodzenia w kompetencje władzy sądowniczej, powszechnej czy Trybunału Stanu. A tutaj się stawia ponad innymi władzami władza Trybunału Konstytucyjnego.
Dopytam...
W takim zakresie przekracza, twierdzę, Trybunał Konstytucyjny swoje kompetencje.
Dopytam...
I teraz jeszcze jedna uwaga, bo to muszę powiedzieć. Uwaga co do tego składu. Proszę pamiętać, że w owym okresie funkcjonujących sędziów, kiedy wyznaczono pięcioosobowy skład, nie było zaledwie czterech, czyli do wyboru miał prezes sędziów 11 sędziów. A dlaczego nie orzekał skład dziewięcioosobowy, który powinien orzekać? Pytanie do prezesa. Dlaczego nie wyznaczył 9 sędziów, tylko takich, których uznał za stosowne? Nie wiem, z jakimi przesłankami się kierując, bo w to nie wnikam, ale 5. Też jest pytanie. Jest cały szereg znaków zapytania, które zresztą wszystko wskazuje w tej chwili, że toczy się zażarta walka o to, żeby ustanowić taki skład Trybunału, który będzie zdolny do blokowania reform, które naród wybrał w ostatnich wyborach.
A ta walka, zdaniem pana sędziego, zakończy się czymś? Czym?
No, ta walka musi się zakończyć zwycięstwem prawa i wtedy będziemy wiedzieli, że przesiedlenie konstytucyjne dało większą świadomość tego, jakie są kompetencje poszczególnych organów państwa, bo w tej chwili jest to zawłaszczanie. Zawłaszczył poprzedni parlament kompetencjami tego parlamentu dzisiejszego, ustępujący, a Trybunał Konstytucyjny chce zawłaszczyć zakresem ocen wykonywania prawa.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się.
Kompetencjami Sejmu.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, panie sędzio, z Polskiej Agencji Prasowej, że Trybunał Konstytucyjny zaczął procedurę zmierzającą do zbadania konstytucyjności uchwał Sejmu z 2 grudnia o wyborze 5 nowych sędziów Trybunału, które zaskarżyła Platforma Obywatelska. Czy to też jest wejście już nie na swój grunt, bo z tego, co pan sędzia mówił, to rozumiem, że to jest zbadanie uchwał Sejmu, byłoby już naruszeniem tego podziału władzy.
Kompetencji. Tak, jestem tego zdania, że jest to uzurpacja Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego? Dlatego, że już w uzasadnieniu przez sędziego Kieresza wynikało, że on tylko dlatego rozpatruje ten artykuł, który uznano za częściowo konstytucyjny, częściowo niekonstytucyjny, nie ze względu na jego treść, tylko ze względu na sposób wykonania. Czyli tutaj już było uznanie tego za w tym samym momencie, w tym samym czasie za martwy i czynny, za nieboszczyka i żywego. Czyli to jest contradictio in adiecto, to jest sprzeczność wewnętrzna. Natomiast ocena tego, co jest indywidualnym elementem wykładni własnych uchwał, które mogą być korygowane przez Sejm, przez Trybunał Konstytucyjny, jest naruszeniem jego kompetencji i naruszeniem jego uprawnień konstytucyjnych. Takie reprezentuję poglądy. A pracowałem przy tych konstytucjach, co najmniej przy 3 projektach i przy tej konstytucji też pracowałem. I nawet chciałem Trybunałowi, byłem rzecznikiem, żeby dać Trybunałowi Konstytucyjnemu większe uprawnienia interpretacji prawa, a nie tylko orzekania zgodności systemowej. I Komisja Konstytucyjna i uchwaliliśmy w Zgromadzeniu Narodowym, że Trybunał Konstytucyjny jest pozbawiony prawa interpretacji i wykładni konstytucji w zakresie przekraczającym tylko zgodność z konkretnym przepisem. W związku z tym Trybunał Konstytucyjny, gdyby dokonał takiej kontroli, wykroczyłby moim zdaniem poza swoje kompetencje i to nie wiąże w takim zakresie. Winien to ocenić prezydent. No niestety immunitet sędziowski sędziów, tak zwanych sędziów kontrolerów systemu prawnego Trybunału Konstytucyjnego nie podlega orzecznictwu sądów i nie podlega orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego. Gdybyśmy uchwalali następną konstytucję albo poprawkę do konstytucji, należy podporządkować Trybunałowi Stanu nie tylko prezydenta i ministrów, ale jednocześnie wszystkie te organy, które są praktycznie bezkarne i poza kontrolą.
Mam wrażenie, panie sędzio, że ten pad jeszcze trochę potrwa, więc będziemy pewnie prosić pana sędziego o też taką interpretację i wyjaśnienie sytuacji związanej z Trybunałem, która dla przeciętnego człowieka jest dosyć zawiła. Zatem dziękuję za tę rozmowę. No i pewnie będziemy spotykali się ponownie, bo sytuacja ta służy opozycji i służy środowiskom z nią współpracującym, więc pewnie ten pad będzie podtrzymywany.
Oby Bóg dał, żeby to, co złe, wyszło na dobre, bo z rzeczy złych i konfliktowych rodzą się, jak widzimy, i z nieszczęść rodzi się reakcja, która przynosi dobro. Ja bym bardzo chciał, i o to się musimy modlić, żeby z tego, co jest takie konfliktowe, zrodziła się większa świadomość prawna i determinacja w realizacji dobra w naszym życiu publicznym. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Sędzia Trybunału Stanu, pan Piotr Łukasz Andrzejewski, współtwórca obowiązującej w Polsce Konstytucji Rzeczypospolitej, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.